Witam Państwa w kolejnym odcinku dotyczącym budowy i zagadnień związanych z chmurą hybrydową. Tym razem zajmiemy się planowaniem chmury hybrydowej. Ja nazywam się Sylwia Ptaszek-Pydyn, jestem pracownikiem Microsoftu i mam przyjemność przedstawić Państwu proces planowania, czyli jakie narzędzia, a przede wszystkim jakie możliwości firma Microsoft daje nam ku temu, aby środowisko hybrydowe, które zbudujemy, najbardziej spełniało nasze oczekiwania. Będziemy mówili o tym, jaka jest ocena bieżącego środowiska, przede wszystkim w kontekście jej gotowości, mam na myśli środowisko, do takiego rozszerzenia, czyli do tego, żeby mogło ono być częścią chmury hybrydowej. Planowanie niewątpliwie związane jest również z kosztami, w związku z czym chcemy mieć wiedzę na temat tego, ile zaoszczędzimy, bo na taki scenariusz mamy największą nadzieję, podczas takiego środowiska właśnie hybrydowego i o tym również będziemy mówili. Jakie mamy narzędzia do zarządzania środowiskiem hybrydowym, ale przede wszystkim narzędzia, za pomocą których my również możemy takiego planowania dokonać. Przedstawię Państwu, jakie są wytyczne i takie projekty architektury referencyjnej, z których firma Microsoft korzysta, ponieważ ona sama takie środowisko hybrydowe posiada. I skąd Państwo mogą również czerpać dodatkowe zasoby, czyli dokumentację, która niewątpliwie przyda się przed przystąpieniem do wdrażania środowiska hybrydowego w naszej infrastrukturze. Środowisko hybrydowe jest jednym z możliwych scenariuszy. Bez względu na to, czy mówimy o środowisku chmury publicznej, chmury prywatnej czy chmury hybrydowej, firma Microsoft udostępnia nam cały czas jeden i ten sam zestaw narzędzi. I te narzędzia to jest, biorąc pod uwagę podstawę systemu operacyjnego Windows Server, oczywiście tutaj ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej wersji Windows Servera, czyli mówimy tutaj o wersji 2012 R2, przede wszystkim ze względu na olbrzymią różnicę w porównaniu z wersjami wcześniejszymi w kontekście wirtualizacji. To Hyper-V w wersji trzeciej jest tutaj tym dominującym elementem i tą zmianą w technologii, którą firma Microsoft Państwu udostępniła. Do zarządzania środowiskiem albo hybrydowym, albo chmury publicznej, czy chmury prywatnej mamy również ten sam produkt, bez względu na to, o jakim środowisku mówimy. Jest to System Center, za pomocą którego możemy budować takie środowiska, różne bardzo, za pomocą którego tym środowiskiem możemy również zarządzać. No i oczywiście w momencie, kiedy dokonujemy rozszerzenia infrastruktury, czyli wtedy, kiedy chcemy skorzystać z chmury publicznej firmy Microsoft, mamy również Azure, czyli te propozycje z firmy Microsoft po to, żeby Państwo mogli rozszerzyć swoją infrastrukturę. Na początku mówiliśmy o procesach związanych z koncepcją chmury hybrydowej. Wiemy już, że mamy różne scenariusze wdrożeń, natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, niewątpliwie dobrze jest, żebyśmy na początku mieli pewien zestaw narzędzi do tego, żeby można było przygotować się do planowania, do wdrożenia chmury hybrydowej w naszym środowisku. Z pomocą przychodzi nam firma Microsoft, za pomocą której możemy wykorzystać narzędzie, które ma na celu zaplanowanie albo inaczej dokonanie takiej oceny gotowości naszego środowiska. Jak Państwo widzą, jest to Microsoft Assessment and Planning Toolkit, czyli to jest darmowe narzędzie, za pomocą którego Państwo mogą sprawdzić, na ile to środowisko, z którym Państwo mają obecnie do czynienia, jest gotowe do takiego połączenia. Mamy tutaj pewien zestaw dokumentacji, w zależności od tego, jaką Państwo wybiorą sobie, jaką Państwo mają infrastrukturę obecnie, jaką chcą mieć Państwo na końcu. Pewien zestaw dokumentacji niewątpliwie warto do przeczytania, po to, żeby mieć pewność, że środowisko, które mamy obecnie, spełni nasze oczekiwania w momencie, kiedy będzie połączone z kawałkiem chmury. Jak Państwo widzą, Microsoft Assessment and Planning Toolkit bierze pod uwagę ocenę naszego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem tutaj platform również Microsoftowych, tego, co Państwo mają obecnie i co chcieliby mieć Państwo w momencie, kiedy będziemy już mieli taką infrastrukturę hybrydową w naszej infrastrukturze. Za pomocą tego narzędzia mają Państwo możliwość dokonania takiej oceny gotowości środowiska w oparciu zarówno o systemy operacyjne, jak i również dodatkowe serwery aplikacyjne, nie tylko firmy Microsoft, po to, żeby mieć czy być gotowym do również oceny, na ile to środowisko, które mają Państwo on-premise, w przypadku połączenia z chmurą hybrydową da Państwu największy efektywny wymiar, zarówno kosztowy, jak i w tym przypadku również taki wdrożeniowy. Planowanie środowiska hybrydowego niewątpliwie związane jest również z lokalizacją. Lokalizacja w przypadku technologii ażurowej jest o tyle ważna, że będzie ona wpływała pośrednio albo bezpośrednio na dodatkowe koszty, które państwo muszą wziąć pod uwagę w momencie, kiedy z takiej infrastruktury będą korzystali. Na terenie całego świata firma Microsoft posiada swoje centra danych. Z punktu widzenia Europy, najbliższe centrum danych dla nas, to jest taki obszar geograficzny Europy Zachodniej, w ramach którego mamy do czynienia z centrum danych Irlandii i Holandii. To również jest ważne, tak jak powiedziałam, po pierwsze ze względu na koszty, czyli gdzie mamy swoją infrastrukturę fizycznie przechowywaną, infrastrukturę chmury publicznej, ale i również ze względu na regulacje prawne. Regulacje prawne i wszystkie aspekty dotyczące zabezpieczenia państwa infrastruktury, którą państwo tworzą i której państwo są właścicielami. W przypadku chmury publicznej, oprócz fizycznej lokalizacji, niewątpliwie spore znaczenie mają również partnerzy współpracujący z konkretnym vendorem, w tym przypadku z firmą Microsoft. Listę wszystkich partnerów, którzy również oferują swoje usługi w ramach technologii Azure, mają państwo w linku poniżej. Również zachęcam do zapoznania się z listą, która, podobnie jak cała technologia, dosyć dynamicznie się zmienia na korzyść nas, czyli na korzyść klientów. Centrum zaufania i wymogi prawne dotyczące przechowywania przede wszystkim naszych danych, również zabezpieczenia, ochrony prywatności, ale i również takiej niezależnej weryfikacji, na ile nasze dane rzeczywiście są zabezpieczone i jakie certyfikaty konkretny vendor posiada do tego, aby móc świadczyć usługi przechowywania danych, jest również tematem, z którym w trakcie planowania należy się zmierzyć. Jest osobna dokumentacja i osobna strona internetowa, którą firma Microsoft również w tym temacie posiada, dotycząca wszystkich regulacji i certyfikatów, które firma zdobyła. Również tych takich o zasięgu międzynarodowym, jak i również o tych, które interesują nas szczególnie, czyli mieszkańców Unii Europejskiej. Certyfikaty i informacje na temat tego, w jaki sposób certyfikaty są zdobywane i czego one dotyczą, mają państwo również w linku poniżej. Estymacja kosztów. Niewątpliwie temat trudny, szczególnie w momencie, kiedy dokonujemy jakichkolwiek rozszerzeń. No tutaj mam nadzieję, że państwa mile zaskoczymy, ponieważ firma Microsoft również stara się, aby usługi, które świadczy dla państwa, były jak najbardziej opłacalne również dla państwa, ale między innymi mogą państwo z pozycji zwykłego portalu, który świadczy usługi właśnie chmury publicznej, dokonać estymacji kosztów. Ile państwa będzie ta infrastruktura kosztowała w momencie, kiedy państwo na nią się zdecydują? I dla przykładu wybraliśmy sobie taką estymację, która dotyczy serwera SQL-owego. Przypominam, że w przypadku, kiedy państwo korzystają z infrastruktury jako serwisu firmy Microsoft, licencje są już wbudowane w cenę, która dotyczy wykorzystania konkretnego zasobu. Wybieramy sobie odpowiednią konfigurację sprzętową, która ma nam towarzyszyć. Wybieramy konkretny system operacyjny. Mamy do wyboru Windows i mamy do wyboru Linux. I na samym końcu, w zależności od tego, jakiej konfiguracji sprzętowej dokonaliśmy, konfiguracji sprzętowej i konfiguracji aplikacyjnej, w sensie systemu operacyjnego również. Mamy informację na temat estymacji, ile będzie kosztowała nas infrastruktura, z którą chcemy wykorzystać. Ta płatność, czyli ta cena, dotyczy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, czyli innymi słowy mówiąc w nomenklaturze firmy Microsoft pay as you go, czyli płać za to, co wykorzystujesz. Oczywiście są jeszcze, jak państwo widzą, inne sposoby na to, aby związać się z firmą Microsoft w kontekście usług świadczonych przez nią, czyli mogą państwo również dowiedzieć się, w jaki sposób na przykład te konkretne zasoby mogą państwo uzyskać za pomocą umów enterprise'owych, czy ewentualnie planu 6- albo 12-miesięcznego. W związku z czym tutaj oferty są dosyć liczne i również do zapoznania się z tymi ofertami mocno państwa zachęcam. Kolejne narzędzie, do zapoznania się z którym również państwa zachęcam, również dotyczy oceny naszego środowiska oraz takiej oceny TCO naszego środowiska on-premise. Mogą państwo wybrać na podstawie środowiska swojego on-premise alternatywę w środowisku chmury publicznej. Mają Państwo możliwość wyboru tym razem w postaci strony internetowej. Tutaj nie dokonujemy instalacji żadnego narzędzia ani żadnego produktu. Tutaj mamy taką weryfikację online'ową, po to, żeby w sposób również jakiś tam dynamiczny móc dokonać estymacji kosztów, które mają Państwo, czy które Państwo ponoszą obecnie versus koszty, z którymi Państwo będą musieli się zmierzyć wtedy, kiedy będzie infrastruktura w Azurze. W momencie wyboru konkretnego wendora, który ma nam świadczyć usługi dotyczące infrastruktury chmury publicznej, ważnym są również poziomy świadczonych usług. Czy są jakieś regulacje dotyczące tego, jak często nie będziemy mieli możliwości skorzystania z naszych zasobów ze względu na przykład na pewne procesy związane z aktualizacją systemów operacyjnych, hosta, czy ewentualnie procesy dotyczące braku prądu u konkretnego wendora. Link poniżej informuje Państwa o wszystkich umowach, które Państwo posiadają w momencie, kiedy będą korzystali z infrastruktury chmury publicznej, którą jest Microsoft Azure. Na co będą Państwo uzyskiwali poziomy takiego procentowej gwarancji dostępności usług i jaka ta konfiguracja musi być. Gorąco Państwa zachęcam do zapoznania się z tym linkiem, szczególnie w momencie, kiedy Państwo rozpoczynają budowę tego środowiska, po to, żeby mieć wiedzę na temat tego, jakie poziomy usług firma, którą Państwo wybierają, świadczy i kiedy Państwa usługi mogą być niedostępne. Między innymi będą Państwo również mieli informacje na temat tego, tak jak w tym przypadku, poziomu usług świadczonych w sytuacji, kiedy mamy na przykład dostęp do maszyn wirtualnych. Po to, żeby móc uzyskać miesięczne SLA na poziomie 99,95% związane z maszynami wirtualnymi, musimy wiedzieć o tym, że takie maszyny wirtualne muszą być w szczególny sposób zbudowane. Tak jak w tym przypadku, mamy w grupie takiej niezawodności dwie maszyny wirtualne. Po to, żeby w momencie, kiedy jedna maszyna przestanie funkcjonować z jakiegoś powodu, na przykład z powodów, które tutaj są zawarte w umowie, którą podpisują Państwo z wendorem, mieć gwarancję, że dostęp do drugiej maszyny będzie możliwy. Między innymi taka umowa SLA w przypadku maszyny wirtualnej obejmuje awarię sprzętu, czyli na przykład wymianę dysku, procesora i pamięci, za którą odpowiedzialny jest vendor, w tym przypadku firma Microsoft, obejmuje również awarię całego centrum danych, no i oczywiście rozbudowę fizyczną komputera. Umowa SLA, którą Państwo podpisują z firmą Microsoft, nie zawiera natomiast aktualizacji systemu operacyjnego maszyny wirtualnej, którą Państwo u takiego vendora w firmie Microsoft będą chcieli wykupić, jak również połączenia sieci od strony Państwa do samego centrum danych. Warto z takimi regulacjami się zapoznać po to, żeby mieć wiedzę na temat tego, w jaki sposób zbudować takie środowisko, mając na uwadze dostęp do usług na takim poziomie, na jakim jest to dla Państwa satysfakcjonujące. W sytuacji, kiedy budują Państwo swoją własną infrastrukturę i w sytuacji, kiedy decydują się Państwo na rozszerzenie tej infrastruktury, niewątpliwie ważnym elementem jest kwestia przenoszalności naszych zasobów. Co trzeba będzie zrobić, żeby móc obiekty, które znajdują się na przykład w naszej lokalnej infrastrukturze, przenieść do infrastruktury chmury publicznej czy ewentualnie chmury hostera? W przypadku firmy Microsoft mają Państwo dosyć ułatwioną sytuację. Wystarczy tylko, że konkretny zasób, który chcą Państwo przenieść z infrastruktury chmury prywatnej, będzie zwirtualizowany, będzie plikiem VHD. Transparentność jest tutaj dowolna, czyli mogą Państwo przenieść konkretny zasób z chmury prywatnej do chmury publicznej, ale i również w drugą stronę. Jeżeli z jakiegoś powodu rezygnujemy z chmury publicznej albo z chmury hostera, również możemy w sposób dowolny i dynamiczny przenieść nasze zasoby, jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie natury technicznej. Czyli dowolny zasób, dowolna maszyna wirtualna, która posiada plik w postaci VHD, może być przenoszona z infrastruktury prywatnej do infrastruktury chmury publicznej albo chmury hostera. Budowa środowiska hybrydowego nie jest procesem trywialnym, w związku z czym jeden z elementów, na który musimy sobie również odpowiedzieć, to jest kwestia adresacji. Zadajemy sobie pytanie, na ile adresacja, którą mamy obecnie w naszej infrastrukturze, może być przeniesiona również albo odzwierciedlona w infrastrukturze chmury publicznej. W przypadku rozwiązania firmy Microsoft mają Państwo taką możliwość, to znaczy adresacja, którą mamy on-premise, może być przeniesiona do adresacji, którą będziemy mieli, czy też do infrastruktury, którą będziemy kupowali w chmurze publicznej. Możemy korzystać z dowolnie takich samych klas sieci zarezerwowanych, czyli to będzie sieć dziesiątkowa, 172 i 192, w bardzo precyzyjny sposób również, posługując się maskami sieci, dokonać wyboru konkretnych zasobów, które będą między sobą wymieniały informacje w takim rozwiązaniu hybrydowym. W związku z czym proces planowania takiego środowiska hybrydowego i zastanawiania się, na ile adresacja będzie spójna pomiędzy chmurą on-premise, a pomiędzy środowiskiem chmury publicznej, na koniec dnia uzyskując chmurę hybrydową, w momencie, kiedy Państwo decydują się na rozwiązanie Microsoft Azure, jest dosyć oczywiste i dosyć proste. Za pomocą bezpiecznego połączenia, czyli za pomocą połączenia VPN-owego, dane pomiędzy infrastrukturą on-premise i infrastrukturą chmury publicznej będą się wymieniały. Kolejne pytanie, które może interesować nas jako administratorów środowiska infrastruktury IT, w sytuacji, kiedy mówimy o chmurze takiej bardzo skomplikowanej, chmurze hybrydowej, jest pytanie dotyczące zestawu produktów. Na ile te produkty, z których korzystamy w ramach infrastruktury lokalnej, mogą być produktami do zarządzania środowiskiem hybrydowym. Tutaj z pomocą przychodzi nam konsekwencja firmy Microsoft. Bez względu na to, czy mówimy o infrastrukturze on-premise, czy mówimy o chmurze prywatnej, czy mówimy o chmurze hybrydowej, mamy dostęp do tego samego zestawu narzędzi. System Center 2012 R2 umożliwi nam zarządzanie dowolną infrastrukturą, czy to będzie infrastruktura prywatna, publiczna, czy hybrydowa. Fizycznie będziemy korzystali z zasobów, które będą znajdowały się na przykład w chmurze publicznej. Natomiast przez System Center fizyczny zasób w postaci chmury publicznej będzie dla nas niedostępny, to znaczy będzie dostępny, ale będzie niewidoczny. To my jako administratorzy będziemy mieli możliwość zarządzania środowiskiem, który fizycznie będzie znajdował się w rozwiązaniu infrastruktury jako serwisu chmury publicznej. Mamy do dyspozycji możliwość skorzystania z systemu operacyjnego Microsoft bądź Linux, ale i również z zestawu systemów aplikacyjnych. Dla użytkownika zasób fizyczny, to czy on będzie znajdował się w rozwiązaniu chmury publicznej, czy będzie znajdował się w chmurze prywatnej, będzie zupełnie transparentny. Dzięki właśnie temu, że korzystamy z produktu System Center. Za pomocą System Center również będziemy mieli możliwość połączenia tej infrastruktury. Już nie korzystając tylko i wyłącznie z samych możliwości, które daje nam portal zarządzający, ale i również z dodatkowego produktu. Również pełna integracja. Pełna integracja z użyciem App Controllera, w ramach którego będziemy dwa środowiska mieli w jednym oknie produktowym i będziemy mogli nimi zarządzać. No i dostęp do listy szablonów, zarówno tych, które znajdują się w samym System Center, jak i tych, które my mamy w ramach szablonów dostępnych w Microsoft Azure. W momencie, kiedy Państwo decydują się na chmurę, jakakolwiek by ona nie była, w tym przypadku ze szczególnym uwzględnieniem chmury publicznej i chmury hybrydowej, niewątpliwie dobrze jest, aby zapoznać się z dokumentacją, którą proponuje nam konkretny vendor. Mają Państwo możliwość skorzystania z dwóch bezpłatnych podręczników. Lokalizacja tych podręczników znajduje się w linkach poniżej, które to przygotują Państwo do konceptualnej strony budowania środowiska hybrydowego za pomocą produktów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli za pomocą Windows Servera 2012 R2 oraz za pomocą System Center 2012 R2. Gorąco Państwa zachęcam do zapoznania się z tą dokumentacją przed planowaniem i przed przystąpieniem do tworzenia środowiska hybrydowego. Podsumujmy sobie ten fragment, podsumujmy sobie te elementy, o których mówiliśmy w kontekście budowy środowiska hybrydowego. Przed przystąpieniem do budowy środowiska dobrze jest mieć wiedzę na temat lokalnej infrastruktury, z którą Państwo mają do czynienia, czyli na ile ona potrzebuje pewnego rodzaju rozszerzenia, na ile potrzebuje skalowalności w górę albo w dół, W jaki sposób możemy oszacować koszty związane z infrastrukturą, która po części będzie infrastrukturą hostowaną w chmurze publicznej? Czy mamy zestaw narzędzi potrzebny do tego, żeby można było za pomocą jednego zestawu zarządzać dowolnymi środowiskami? No i kwestie dotyczące dodatkowej dokumentacji, którą na początku możemy, również my jako administratorzy, z którą się możemy zapoznać po to, żeby mieć pewność, że infrastruktura, którą zaproponujemy albo którą zbudujemy, będzie tą, która najbardziej nas satysfakcjonuje. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego. Do usłyszenia.